Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maria, zapraszamy na rozmowę niedokończone. Dziś o chorobach rzadkich, nawet mówiliśmy ultrarzadkich, o raku jelita grubego, ale to też taki temat w perspektywie zdrowienia, czy perspektywy dla zdrowienia, dla zdrowia naszego. W naszym studiu gości witam Państwa bardzo serdecznie. Jest z nami pani docent Jolanta Wierzba. Szczęść Boże, pani docent. Pani jest pediatrą, genetykiem, specjalistą pediatrii metabolicznej, czyli wszystko o dzieci.
Tak.
Jest pani koordynatorem Ośrodka Chorób Rzadkich, bo dziś o tych rzadkich chorobach mamy rozmawiać. Ordynatorem Oddziału Patologii Wieku Niemowlęcego Kliniki Pediatrii. To jest też Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.
Tak jest.
Drugim gościem jest pan profesor medycyny Marek Wojtukiewicz. Witamy.
Witam ojca, witam państwa, szczęść Boże.
Pan profesor jest kierownikiem Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jest onkologiem, jest też ordynatorem oddziału onkologii klinicznej Białostockiego Centrum Onkologii i trzecim gościem jest doktor nauk medycznych Michał Sutkowski.
Witam. Szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór.
Tak, można być sprawcą tego, że pojawili się goście.
Pewnie tak.
Dziękujemy bardzo. Pan jest specjalistą medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych. Jest też prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych i rzecznikiem prasowym Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Szczęść Boże jeszcze raz. Dobry wieczór.
Szczęść Boże. Choroby rzadkie, tak przypatrywałem się temu, gdzieś poszukałem też w internecie. Myślę, że nasi słuchacze czy widzowie też interesując się, nawet czy jest nadzieja na ich leczenie, bo nieraz tak szukamy, patrząc, czy ktoś się nami zajmie, czy jest jakiś program, który nas obejmuje, prawda? Jak to jest, pani profesor, z tymi chorobami rzadkimi, czy nawet ultrarzadkimi?
Może uściślimy najpierw temat. To znaczy, mówimy o chorobach rzadkich wówczas, kiedy ta choroba dotyka 1 na 2000 żywych obywateli. Czyli są to choroby takie niektóre, które występują zdecydowanie częściej, tak jak mukowiscydoza, gdzie ta szansa wystąpienia choroby jest powiedzmy raz na 8000 żywych urodzeń, ale są też takie choroby, które występują raz na 1000, czy raz na 1,5 miliona. I zdarza nam się, to jest rzeczywiście taki zbieg okoliczności, że taka choroba wystąpi raz, po czym spotykamy się 2 tygodnie później z tą samą chorobą. To jest taki, no tak, tak czasem bywa. Oczywiście tych chorób jest ogromna ilość. Mamy w tej chwili zanotowanych około 7 do 8 tysięcy chorób rzadkich. W związku z tym wiedza o tych chorobach to jest ogromna wiedza, która jest wiedzą wielodyscyplinarną i trzeba sobie powiedzieć taką rzecz, że tu nie ma jednego schematu leczenia. Tu jest tak, że jeżeli my nawet mamy do czynienia z taką chorobą jak cukrzyca, czy powiedzmy, czy stan po zawale serca, istnieje pewien schemat postępowania. W naszych chorobach praktycznie za każdym razem ten schemat jest indywidualny.
Czy nie jest tak, że mamy pacjenta, wiemy,
niestety nie. Natomiast w większości przypadków w chorobach rzadkich jest tak, że osoby chorują jakby wielonarządowo. W związku z tym ta jedna osoba wymaga bardzo wielu specjalistów, którzy jej muszą pomóc. I to jest największy problem, dlatego że tymi konkretnymi chorobami musi się zajmować wiele osób jakby naraz, po to, żeby pomóc pacjentowi. To są w większości choroby genetycznie uwarunkowane. W wielu wypadkach tego celowanego leczenia nie ma. Tak naprawdę możemy policzyć, w ilu z tych chorób mamy tak zwane celowane leczenie. Terapię enzymatyczną, czy powiedzmy leki, które służą jako leki w terapii genowej, która jest w powijakach w zaczątku, ale już w tej chwili pierwsze preparaty pojawiają się na rynku.
Ale mówimy o naszym rynku, że tu jest
też
w powijakach, bo w świecie?
Ja myślę, że wszędzie jest jeszcze to w dużej mierze jesteśmy na początku drogi.
Nie tylko wyrzut sumienia u nas w Polsce?
Nie, i to nie jest wyrzut sumienia. Ja myślę, że to jest, raczej jesteśmy przed epoką taką wielkiego boomu, gdzie nam się może uda te choroby leczyć, tak? Także ja bym w ten sposób raczej to potraktowała. W związku z tym i to jest leczenie za każdym razem niezwykle kosztowne. I
co
o tym
to znaczy
też
leczenie, leczenie kosztowne? Czy o jakich kwotach my mówimy?
Wielokrotnie mówimy o kwotach na przykład 500 000 na jednego pacjenta na rok, prawda? To są tego typu sumy przy leczeniu części chorób rzadkich czy ultrarzadkich.
To leczenie generalnie takie poważniejsze wiąże się z dużymi kosztami. Myślę, że nam też może nieraz brakuje takiej wyobraźni. Mówimy, że ten NFZ jest tylko zło jedno wielkie. Tak obrażamy się na służbę zdrowia. mówimy, że cały czas mało pieniędzy, ale gdy słyszymy takie kwoty, a myślę, że no, o innych chorobach to też duże kwoty są i teraz skąd budżet państwa, czy NFZ, czy służba zdrowia ma wziąć na to, żeby pomóc potrzebującemu?
No i to jest wielki problem rozwiązywany w bardzo wielu krajach różnie. Są bardzo duże grupy pacjenckie, które bardzo są dużymi grupami nacisku i które jakby doprowadzają do tego, że w wielu krajach udaje nam się tworzyć sieci dla tych chorób, tworzyć grupy pacjentów, którzy pomagają nam w zdobywaniu takiego, jakbym powiedziała, kontaktu pomiędzy poszczególnymi ministerstwami czy NFZ-em a grupami pacjenckimi i tym sposobem udaje nam się doprowadzać do takiego konsensusu cenowego i część tych leków wprowadzać na rynek, ale nie jest to droga prosta.
Bo tak myślimy o refundowaniu.
Mówimy oczywiście o refundowaniu.
Ile leków jest na przykład już refundowanych na
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ja pracuję akurat w grupie ekspertów, która zajmuje się przyznawaniem leków w chorobach ultrarzadkich, czyli chorobach, gdzie stosuje się terapię enzymatyczną. I tych pacjentów w Polsce jest w tej chwili koło setki. I rzeczywiście jest tak, że oni mają przyznane leczenie i my co pół roku się zbieramy i przyznajemy je jakby na dalszy okres czasu i to są ogromne sumy. To są sumy rzędu kilkudziesięciu milionów jakby rocznie przyznawane na te grupy pacjentów, ale za plecami stoją nam choroby, w których pacjentów jest zdecydowanie więcej. Tak jest w przypadku rdzeniowego zaniku mięśni, gdzie mamy bardzo wielu pacjentów, gdzie lek, który jest w tej chwili na rynku, jest lekiem, który zdecydowanie pomaga. My widzimy, że widzimy skutki, ale jest to terapia bardzo kosztowna i w tej chwili trwa droga rejestracji tych preparatów. Tak jest również w chorobie Duchenne, gdzie też są terapie genowe, gdzie również cały czas trwa jakby akcja rozmów z ministerstwem w kwestii refundacji tych leków, ale też trzeba zrozumieć, że są to ogromne sumy, tak, które na pewno budżet państwa w którymś momencie mamy taką nadzieję wszyscy, że znajdzie, ale też musimy sobie zdawać sprawę, jaką ogromną ilością pieniędzy musi ten budżet dysponować, żeby te choroby leczyć skutecznie.
A diagnostyka, jeżeli chodzi o te choroby rzadkie czy ultrarzadkie?
Myślę, że to jest coraz lepiej. To znaczy w tej chwili od do dłuższego czasu działa taki program, który jest prowadzony przez Instytut Matki i Dziecka, polegający na tym, że wszystkie noworodki w Polsce są diagnozowane za pomocą badań przesiewowych, w których wykrywamy cały szereg chorób metabolicznych i coraz więcej nowych jakby chorób wchodzi nam w ten zakres, więc dziecko jeszcze nie ma objawów choroby, a my już wiemy, że jest chore i potrafimy mu jakby od początku zacząć pomagać. To jest jedna droga. Druga rzecz oczywiście rozwija się w tej chwili dramatycznie szybko genetyka, w związku z tym wielokrotnie jest tak, że możemy robić celowane badania genetyczne u pacjentów. Różnie jest z refundacją tych badań. Tu na pewno jest jeszcze długa droga. Natomiast w wielu tych chorobach jeszcze cały czas ta diagnostyka jest bardzo trudna i często jest to tak, że to są lata, dlatego że objawy tych chorób są bardzo niecharakterystyczne. Bardzo często jest tak, że dziecko rodzi się zdrowe, a pierwsze objawy ujawniają się gdzieś dopiero po kilku czy kilkunastu miesiącach życia i wtedy jest tak, że to dochodzenie do rozpoznania trwa.
Gdzie ci rodzice mają pukać? Bo nieraz tak,
do mądrych lekarzy. Do mądrych lekarzy pierwszego kontaktu, którzy... Nie, ja myślę, że do mądrych lekarzy pierwszego kontaktu, którzy znają dzieci. Tak, i ja się kłaniam absolutnie naszym kolegom, lekarzom pierwszego kontaktu, dlatego że to oni właśnie wielokrotnie zauważają swoich pacjentów, których znają doskonale, że coś jest inaczej niż w przypadku pozostałych dzieci. I to jest ta pierwsza, najważniejsza droga. A potem poszczególne kliniki pediatrii w Polsce. Natomiast ja myślę, że diagnostyka to jest jedna sprawa. Później jest kwestia leczenia i opieki nad tymi pacjentami. I tutaj to, co ja cały czas podkreślam, tu nie ma jednego schematu leczenia. I to jest najtrudniejsze i stąd my tak dążymy do tego, żeby powstały ośrodki dla tych chorób. Tych pacjentów jest mało. Powiedzmy, ja się zajmuję chorobą zespołem Corneli de Lange, gdzie pacjentów...
I na jakim to jest etapie?
To jest na etapie takim, że tworzy się narodowy plan dla chorób rzadkich i my jesteśmy absolutnie zwolennikami tego, żeby powstawały ośrodki takie akredytacyjne dla konkretnych chorób. dlatego że pacjent czuje się wtedy bezpiecznie, ten ośrodek może nawiązać z taką osobą kontakt i myślę, że to jest najbezpieczniejszy sposób postępowania.
A czy macie argumenty takie, które by kogoś też przekonały, bo to są konkretne
przekonujemy cały czas.
Pieniądze, ale też no, nieraz skutki, bo widzimy skutki leczenia, skutki takiej, a nie innej profilaktyki albo tego celowego państwa działania, czy to przynosi...
Ja może powiem w ten sposób, że my się zajmujemy od iluś lat chłopcami z chorobą Duchenna. Jeżeli obejmiemy ich opieką od początku, jeżeli od początku ustawimy ich...
Tak, coś więcej choroba, o tej chorobie
Duchenna? To jest Duchenna? Choroba polegająca na tym, że to jest taka choroba, gdzie brak jest pewnego białka w mięśniu i chłopcy powoli tracą jakby zdolność chodzenia, potem siadają na wózek, potem jest respirator. I jeżeli my w porę wdrożymy takie wielodyscyplinarne postępowanie z opieką kardiologiczną, opieką pulmonologiczną, czyli opieką ochroną płuc chłopców, prawda? Jeżeli oni w porę będą rehabilitowani i dobrze rehabilitowani, jeżeli będą mieli psychologa, jeżeli będą umieszczani w takich miejscach, gdzie będą mogli pracować w szkole, kiedy będą mogli w ogóle być w szkole, to szansa na to, że oni będą długo w lepszej formie, jeżeli nie mamy w tej chwili jeszcze celowanego leczenia, jest zdecydowanie wyższa. Czyli takie działanie wielodyscyplinarne, jeżeli czasami nawet nie mamy leczenia, prawda, celowanego, ale ono ewidentnie przedłuża życie, bo my wiemy, gdzie są te punkty gorsze w tych chorobach, prawda? Czyli wiemy, gdzie w danej chorobie jest ten punkt, na który dziecko za chwilę będzie cierpiało. I potrafimy często zapobiec i potrafimy zastosować odpowiednią profilakę.
To nie jest tak, że tylko człowiek istotne. Słabnie, ale on cierpi.
On słabnie, przede wszystkim słabnie, tak? I to jest też, ja patrząc właśnie, pracując z tymi chłopcami właśnie zespołem Duchenna, bo to są prawie tylko chłopcy, widzę jedną rzecz, że jeżeli jest z nimi grupa osób, która się nimi zajmuje, prawda, która jest ich przyjacielem i która dba o nich i dba także o ich rodzinę, to jest zupełnie inny sposób chorowania i zupełnie inne podejście do świata dla tych chłopców i dla ich rodzin. Jest jakaś nadzieja, prawda, ktoś się nimi interesuje, ktoś jest dla nich partnerem w tym ich chorowaniu i gdyby nam się udało taki system stworzyć dla innych chorób w Polsce, to byłoby fantastyczne.
Niektóre choroby może przekreślają nasze życie, a te choroby rzadkie czy ultrarzadkie przekreślają naszą aktywność, nasze, no nie wiem, nawet to, że możemy założyć rodzinę, możemy...
Wielokrotnie tak, ale ja chciałam powiedzieć tak, najlepszym przykładem tutaj jest Stephen Hawking, który zachorował w którymś momencie bardzo ciężko, tak, i któremu nie przeszkodziło to być genialnym astrofizykiem, wielkim człowiekiem. Wielokrotnie jest tak, że jeżeli się wyciągnie rękę do tej rodziny i otoczy się opieką, i otoczy się opieką tego chorego, to... życie tego chorego może być niezwykle wartościowe i piękne. Ja wiem, że w tym wszystkim jest...
Pytam dlatego, że dziś świat też często nakłada na człowieka jakości. Jakość pierwsza, druga, trzecia. Nawet nie chcemy może o tym mówić czy myśleć, ale nieraz tak się ludzie czują. Czy my się możemy tak poczuć?
Jeżeli nie jesteś sam, jeżeli masz przyjaciół wokół siebie, jeżeli masz swoją wartość, jeżeli jesteś nawet najbardziej ciężko chory, to mnie się wydaje, że w tym momencie jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Ja naprawdę podkreślam rolę rodziny i rolę wszystkich osób, które są wokół takiego człowieka chorego.
Pani reprezentuje jeden z ośrodków. Takich ośrodków jest więcej w Polsce?
Krakowski, nasz i takim ośrodkiem jest jeszcze na pewno Centrum Zdrowia Dziecka. I myślę, że będzie ich dużo więcej w Polsce.
To o chorobach ultrarzadkich, rzadkich jeszcze dziś z panią docent Jolantą Wierzbą. Panie profesorze, pan profesor Marek Wojtukiewicz, rak jelita grubego. Myślę, że też jakiś czas temu mieliśmy okazję o tym mówić, ale myślę mówienia i profilaktyki nigdy dość i takiego też oswajania nawet potencjalnych pacjentów. Z tym, że na przykład mogliby zastosować jakąś profilaktykę, jakieś badania przesiewowe, uczestniczyć w jakichś badaniach, no to nie tyle, że mobilizuje, ale oszczędza im cierpień i poważnych chorób, poważnej choroby, później powikłań.
Tak, to bardzo istotny temat, żeby ludzie byli świadomi tego, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać. Jeśli chodzi o raka jelita grubego, to jest rzeczywiście zagrożenie na skalę społeczną. Jest to trzeci co do częstości nowotwór na świecie. Czwarta przyczyna na świecie zgonów z powodów onkologicznych, ale w Europie jest dużo gorzej. Podobnie w Polsce. Jest to drugi co do częstości nowotwór i druga co do częstości przyczyna zgonów onkologicznych. W związku z tym...
A przyczyna choroby?
Przyczyn choroby jest bardzo dużo, jeżeli jeszcze chodzi o skalę. W Polsce w 2014 roku było około...
Tak pytam, dlatego że i jedna z naszych słuchaczy, czy napisała korespondencję dosyć grubą i tam żywienie, jeszcze raz żywienie.
To jest bardzo ważny element, dlatego że stosując właściwą dietę można uniknąć około 50% zachorowań na raka jelita grubego, ale przyczyn jest znacznie więcej. Natomiast ja chciałem jeszcze przez chwilę zatrzymać się nad skalą tego problemu. Otóż w 2014 roku to było w Polsce około 17 700 zachorowań. W 2016, czyli dwa lata później, już około 19 000. Natomiast w 2030 roku to będzie 27 tysięcy zachorowań, 15 300 u mężczyzn, 11 700 u kobiet i 12 tysięcy osób umrze z tego powodu. Na świecie choruje co 20 osoba, zatem to nie jest tak rzadka choroba, tylko to naprawdę jest częsta choroba, z którą można walczyć. Jeśli chodzi o walkę z nią, to niezwykle istotna jest ta prewencja pierwotna. Znamy przyczyny tej choroby już dosyć dobrze. Przyczyny genetyczne, o których pani profesor przed chwilą mówiła, są znacznie rzadsze, bo one stanowią tutaj 15 do 30% przypadków, 1/6, 1/3 wszystkich przypadków. Natomiast bo tu chodzi o geny o silnej penetracji, których obecność właściwie powoduje bardzo duże ryzyko, że dana osoba zachoruje. Natomiast większość przypadków zdecydowana to są wpływy środowiskowe. Te właściwie wszystkie przyczyny dzieli się na 4 takie kategorie. Epidemiologiczne to wiek, z którym nie można walczyć, ale tutaj też oczywiście można zwrócić uwagę i wykorzystać to w jakiś sposób. Otóż zaledwie 1,5% osób przed 40 rokiem życia to są osoby z rakiem jelita grubego, natomiast 85% wszystkich przypadków raka jelita grubego to osoby po 60 roku życia. Szczyt zachorowań 75 rok życia. A zatem wykorzystanie programu przesiewowego. Waga właściwa, otyłość zwiększa ryzyko o 30%. Natomiast jeśli chodzi o nadwagę, to zwiększa ryzyko zachorowania o 15%. Ważne są czynniki jelitowe. Tutaj są zespoły genetyczne, zespół Poitier-Gersa czy zespół Lynch, rodzinna polipowatość, ale też stany zapalne jelit, wrzodziące zapalenie jelita grubego czy choroba Crohna. Też dobrze leczone, one zmniejszają ryzyko. Te dwa ostatnie oczywiście stany nieswoiste zapalenia jelit zmniejszają ryzyko zachorowania. I kolejna bardzo ważna grupa przyczyn to odżywianie i styl życia. Odżywianie to jest niezwykle istotna rzecz. Jak mówiłem, zmiana diety może o 50% zmniejszyć ryzyko. I tutaj główni winowajcy to jest mięso. Nie powinno się zjadać więcej niż 500 gram tygodniowo czerwonego mięsa. Szczególnie chodzi tutaj o mięso przetwarzane i głównie chodzi o obróbkę termiczną, ale każda forma, grillowanie, smażenie czy też konserwowanie mięsa to jest zagrożenie, dlatego że wytwarzane są węglowodory aromatyczne, aminy aromatyczne i węglowodory i inne aminy, bo to nie tylko nitrozoaminy i tak dalej. W związku z tym to zagrożenie jest bardzo duże. Z kolei ale też nie tylko ilość jedzonego mięsa, ale też częstość. Jeżeli codziennie ktoś je wieprzowinę, wołowinę albo jagnięcinę, to ryzyko jego wzrasta 3-krotnie. Ale nawet małe ilości mięsa spożywane codziennie, takie jak na przykład 5 dekagramów mięsa, 2 plasterki boczku, nawet mniej, codziennie zwiększa to ryzyko o 18%. A zatem to jest niezwykle ważna rzecz. Alkohol...
Ja nie wiem, to nasi słuchacze czy widzowie...
Nie, warto o tym wiedzieć. To oczywiście nie jest tak, że tego nie można spożywać, ale warto to uwzględniać.
Wolne soboty, wolne niedziele, no to jak się też ludzie zaczęli rzucać na te sklepy przed niedzielą, bo ma być zamknięta, to jak słucham pana profesora, no to myślę, że to w ogóle problemu powinniśmy nie robić, tylko zanieść co
jeść
już
trzeba,
co
tylko już mamy, trzeba zdawać nie? sobie sprawę z tego, co jeść. W ogóle żywność przetworzona nie jest zdrowa dla człowieka. Podobnie jeśli chodzi...
To jest kwestia używania rozumu i tych argumentów, o których pan profesor mówi, czy one do nas dotrą.
Alkohol na przykład, jeżeli spożywa się go stale w ilości większej niż 2 jednostki alkoholu, na przykład 2 lampki wina czy 2 małe kieliszki wódki, to zwiększa to ryzyko zachorowania na raka jelita grubego 2-krotnie. Palenie papierosów Polaków. Właściwie przyjmuje się, że osoby palące mają o 15-20% większe ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, dlatego że palenie papierosów dwukrotnie zwiększa ilość polipów. Ja potem do polipów przejdę przy okazji profilaktyki. Z kolei czynnikiem ochronnym jest wapń i ten wapń głównie spożywany z nabiałem, ale też w ogóle z białkiem, jak też na przykład zawarty w migdałach, roślinach strączkowych. On hamuje proliferację komórek nabłonka, w związku z tym zmniejsza ryzyko zachorowania. Witamina D3. Okazuje się, że jeżeli ktoś ma poziom witaminy D3 powyżej 30 nanogramów na mililitr, wówczas ryzyko zachorowania na raka jelita grubego zmniejsza się o połowę. Więc jest cały szereg rzeczy, o które możemy zadbać. Nie są jeszcze szczególne stany, oczywiście wprowadzenie moczowodu do jelita grubego zwiększa ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, czy napromienianie miednicy bądź jamy brzusznej zwiększa również ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. W związku z tym jest cały szereg elementów etiopatogenetycznych, takich, które są zdefiniowane i możemy w jakiś sposób to wykorzystać.
A gdybyśmy,
nawiązując do tego, co...
Tak, gdybyśmy podzielili mężczyźni i kobiety...
Mężczyźni chorują częściej. Tak jak mówiłem, w 2030 roku zachoruje na raka jelita grubego około 15 300 mężczyzn, 11 700 kobiet. Te proporcje są niestety niekorzystne dla mężczyzn.
Zachoruje, to znaczy jest to potwierdzane, czy to potwierdzalne? Znaczy, tak,
jest to potwierdzalne, jakkolwiek są pewne rzeczy, z którymi mamy do czynienia, które zmieniają się w czasie. Otóż okazało się między innymi teraz, że to są dane opublikowane przez amerykańskich naukowców z Uniwersytetu w Teksasie, że do 2030 roku ilość nowotworów wykrywanych u osób młodych zwiększy się o 90%. Bo to generalnie jest to do tej pory choroba
wykrywanych, bo co, bo ich nie badaliśmy? Czy
nie.
Taki sposób życia powoduje,
sposób
że,
życia. Tak
że
z,
można
tak
powiedzieć,
jest.
W dół idziemy?
I tutaj tak? Generalnie te przyczyny, których upatruje się tutaj jako podstawy takiego trendu odmładzania tej populacji osób chorych na raka jelita grubego, to spożywanie różnych słodkich napojów z różnymi barwnikami, dodatkami, te tak zwane posiłki typu fast food, spożywanie dużej ilości mięsa i mała ruchliwość, jak również otyłość. Bo otyłość, tak jak mówiłem, zwiększa ryzyko o 30%, ale mała ruchliwość też zwiększa ryzyko. I tutaj jest element profilaktyki. Powinno się codziennie organizm zmusić, ale to nie musi być zmuszanie, podjąć 30-minutowy wysiłek taki dedykowany zdrowiu. Czyli to może być marsz albo w ogóle spacer, pływanie, no, jakakolwiek forma wysiłku, jazda na rowerze.
To czyli to być... tak podpowiedź do rachunku sumienia, bo piąte dokładnie. Nie zabijaj. Czy dzisiaj dedykowałeś sobie dla zdrowia?
Tak jest.
Dla męża, dla żony, dla
tak
dzieci,
jest.
Prawda? I tak dalej, i tak,
tak
dalej.
Jest.
Pół godziny.
Tak powinno być.
To nie jest rarytas.
Bo to zdecydowanie, więc aktywny tryb życia, tu nie chodzi o jakiś intensywny wysiłek, ale taki 30-minutowy wysiłek 5-6 dni w tygodniu, on zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego o 40-50%. A zatem rzeczywiście jest to bardzo efektywna metoda. Biorąc pod uwagę to, że nie powinno się być otyłym, jeżeli to się
ja
doda.
Nie wiem, czy nasi słuchacze już nie kończą słuchać, jak to słyszą zaraz. Wychodzą na spacer.
No, ja nie miałem być tu grzecznym chłopcem, tylko powiedzieć szczerą prawdę, o, jak nas powiedzi, jak ojciec mówi o
ale dobrze, bo kto jak nie specjaliści, ci, którzy codziennie prawda, dotykają też tym samym cierpienia ludzkiego, kiedy powiedzą nam, czym to się je. To
ale chciałem też powiedzieć to, co nawiązać do tego, o czym ojciec wspomniał wcześniej, o profilaktyce. Tutaj niezwykle ważną rolę, to już jest profilaktyka wtórna, odgrywają metody badania dodatkowe, które służą wczesnemu wykrywaniu raka, bo to się przekłada, i zaraz powiem w jaki sposób, na wyniki leczenia. Otóż w różnych krajach różne metody są używane. Jest używany taki test na obecność kału, obecność krwi w kale, test gwajakolowy. On jest mało specyficzny, z niego się wycofują, ale test immunochemiczny jest używany w części krajów. Ale najlepszą metodą to jest kolonoskopia. Można oczywiście sigmoidoskopię, kapsułkę taką, która wędruje po przewodzie pokarmowym, kapsułkę ta rejestruje cały obraz jelita grubego. Natomiast żadna metoda nie jest tak dobra jak kolonoskopia, dlatego że
I tu mamy ogromne osiągnięcia.
Ja się wtrącę. Niedawno gdzieś tam z kimś rozmawiałem i jedna z niewiast powiedziała, że proszę ojca, to gorsze niż poród. Czy to jest prawda?
To znaczy...
Bo ja też powiem dlaczego, że bo ludzie się mogą jakby tak usztywnić, lęki różnego rodzaju. Tak. My sobie też przekazujemy często nieprawdziwe informacje i to nas nieraz może blokować zamiast skorzystać, bo ja wiem, tak, że nawet takie przesiewowe są teraz, nie mężczyźni po 50 roku życia, nawet za darmo mogą wziąć i pójść na takie badania.
Nie tylko mężczyźni, ale kobiety na przykład też, na badanie kolonoskopowe, do czego zachęcam notabene. Oczywiście nie ma prawdy obiektywnej. Jednych boli, innych nie boli. Oczywiście osoby, które przebyły porody, cięcia cesarskie, operacje jakieś tam, gdzie są blizny, jakieś wzrosty i tak dalej, to jeżeli to nie przesuwa się, nie jest takie elastyczne, to wówczas to będzie bardziej bolesne. U osób szczupłych bardzo badanie też będzie bardziej bolesne. Natomiast wiele osób nie odczuwa żadnego dyskomfortu. I tak naprawdę badania przeprowadzone, o tutaj ukłon w stronę pani profesor, przez Gdański Uniwersytet Medyczny, to studenci w dużej mierze pod kierunkiem pracowników naukowych z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzili badania, objęli tym ponad 500 osób, gdzie badania ankietowe, gdzie pytano osoby, dlaczego, czy wykonały badania, dlaczego nie chcą wykonywać badań i okazało się, że wcale nie ból jest największym wrogiem wykonywania tych badań. Na pierwszym miejscu te osoby podały, że jest to badanie krępujące.
Wstyd bardzo.
Więcej respondentów powiedziało, że nie bardzo dobrze się z tym czuje, z tego powodu nie robi badania, ale na tym samym poziomie, co lęk przed bólem, była inna kategoria zdarzeń. Otóż ludzie uznawali, że nie mają żadnych dolegliwości, w związku z tym nie muszą się poddawać badaniu. I cały szereg innych przyczyn. Także ten lęk przed bólem to było zaledwie 15%. Natomiast jeśli chodzi o kolonoskopię, jest to jedyne badanie ostateczne, bo można nie tylko obejrzeć jelito grube całe, można cofnąć się, wejść w różne zakamarki, obejrzeć to. W związku z tym jest to badanie, które może nie tak jak kapsułka pasażowana jest i nie można jej cofnąć tutaj. W jakiś sposób, natomiast można pobrać materiał do badania i to, co jest niezwykle ważne, do badania histopatologicznego, i to, co jest niezwykle ważne, to można usunąć polipy i można usunąć nawet wczesne postacie raka, raka w polipie rosnącego, bez potrzeby operacji, bez potrzeby, potrzeby otwierania jamy brzusznej. To jest niezwykle istotne, dlatego że rak jelita grubego rośnie na podstawie gruczolaka, takiego polipu, który rozrasta się i ten polip może zostać usunięty. W związku z tym, jeżeli ten polip rośnie od 7 do 12 lat, nim stanie się nowotworem. W związku z tym jest dużo czasu, żeby ingerować. Jeżeli wytnie się tego polipa poprzez pętlę diatermiczną, którą można stosować w trakcie kolonoskopii, wówczas nie dochodzi do przekształcenia polipa w nowotwór. 10% mniej więcej polipów ulega przekształceniu w nowotwory, natomiast u osób po 50 roku życia około 25%, nawet w niektórych badaniach do 40%, ma stwierdzane polipy, a zatem takie badanie powinno się wykonywać i takie badanie wykonywane jest w ramach programu badań przesiewowych raz na 10 lat, ale nawet jednorazowe badanie, jeżeli nie stwierdzi się w nim polipów, świadczy o tym, że ryzyko zachorowania na raka jelita grubego jest małe. I dlaczego to jest teraz bardzo ważne?
Teraz już jak pan profesor mówi, że to się cały czas obniża ten wiek, tym bardziej powinniśmy z tego skorzystać.
Co ciekawe, o 40% zmniejszy się ilość osób po 50 roku życia, które będą miały nowotwory rozpoznawane w 2030 roku. A zatem zmienia się obraz tego i trzeba będzie te badania przesunąć pewnie do kategorii troszeczkę młodszych osób. Natomiast to, co jest bardzo ważne, jeżeli wykryjemy nowotwór wcześniej, to można naprawdę skutecznie walczyć, na tyle skutecznie, że można osobę całkowicie, nie ma nic całkowitego, że można ją wyleczyć. Przeżycie w przypadku zaawansowania klinicznego stopnia zerowego, czyli takiego najmniejszego, 5-letnie, bo tak onkolodzy uznali, że ten okres przeżycia jest dobrym parametrem świadczącym o skuteczności leczenia, czyli 5-letnie przeżycie całkowite w przypadku stadium zaawansowania zerowego to jest 100%. Jeżeli to jest pierwsze stadium zaawansowania, to 85 do 100% przeżywa 5 lat. Jeżeli to jest drugie stadium zaawansowania, 50 do 80% przeżywa okres 5 lat. Natomiast jeżeli to jest stadium zaawansowania czwartego, gdzie są przerzuty odległe, to mniej niż 5% przeżywa 5 lat. W Polsce niestety większość osób, bo 60% zgłasza się w trzecim, czwartym stadium zaawansowania klinicznego. A zatem chodzi o to, żeby wykrywać to jak najwcześniej, bo zwiększają się szanse chorego. I ten program badań przesiewowych, Polska ma tu ogromne osiągnięcia. Tu zespół profesora Reguły jest naprawdę takim liderem światowym. 75% wykrytych w trakcie programu badań przesiewowych nowotworów jelita grubego to są nowotwory w pierwszym i drugim stadium zaawansowania, czyli dające naprawdę dużą szansę na wyleczenie. Natomiast poza, jeżeli robi się kolonoskopię poza tym programem, a w Polsce robionych jest 700 tysięcy kolonoskopii rocznie. W ramach tego programu badań przesiewowych 100 tysięcy kolonoskopii.
To znaczy się, że co Polacy...
To 50% jest tych wykryć w stadium pierwszym i drugim.
Ale Polacy się ruszyli, coś się zmieniło też w świadomości, bo dzisiaj też, no myślę, ten program, nasze rozmowy też mają temu służyć, tak, żeby się podnosiła nasza
W tym programie badań przesiewowych więcej osób bierze udział, natomiast jeśli chodzi o ogólnie wykonywaną kolonoskopię, w tym płatną kolonoskopię w różnych gabinetach prywatnych czy niepublicznych ZOZ-ach, to ta liczba 700 tysięcy mniej więcej utrzymuje się od kilku lat. Natomiast wciąż, jeśli chodzi o ten program badań przesiewowych, to wykorzystywanych jest mniej niż 17%. W tej chwili może około 20% możliwości, a zatem są ogromne rezerwy i trzeba tych ludzi przekonać w przedziale wieku 50-65 lat, żeby szli na te badania. Nawet jeżeli mają zaproszenie, które się zdezaktualizowało, oni z tym zaproszeniem na badanie mogą pójść i badanie będzie zrobione. I tutaj ogromna rola, panie Michale, pana kolegów jest.
I koleżanek.
I koleżanek, ale oczywiście koleżanek też. Może najpierw koleżanek i kolegów, żeby kierować na te badania. Tu jest ogromna rola lekarzy rodzinnych, żeby uświadamiać pacjentów, że te badania trzeba robić, bo wtedy niepomiernie zmieniają się na korzyść szanse przeżycia tych osób.
No też lekarz rodzinny właśnie spowodował, że my się dzisiaj spotykamy na antenie telewizji z wami Radia Maria.
Chwała lekarzom rodzinnym.
Dziękuję bardzo.
Właśnie od czego należałoby zacząć?
Zacznę, myślę, od, jeżeli pozwoli ojciec, od drobnego komentarza tylko do tego, co powiedzieli moi szanowni koledzy. Oczywiście ja się z tym absolutnie wszystkim zgadzam. Mogę tylko tutaj powiedzieć, że lekarze rodzinni zostali wywołani jak gdyby dwukrotnie do tablicy. I tym lekarzem, który jest na tej pierwszej linii frontu, zwanym może nieprecyzyjnie lekarzem pierwszego kontaktu, zawsze powinien być mądry lekarz. To może być mądry lekarz rodzinny. Moje środowisko, kolegium lekarzy rodzinnych w Polsce stara się o to, żeby to był mądry, holistycznie, empatycznie patrzący na chorego lekarz rodzinny z dużą wiedzą, to jest towarzystwo naukowe, ale to może być także pierwszy spotkany lekarz, który z jakichś powodów trochę popatrzy na pacjenta szerzej, nie tylko poprzez swoją specjalizację. I tutaj na pewno ogromna rola kolegów, którzy pracują w ogóle w podstawowej opiece zdrowotnej, gdzie ten kontakt lekarza rodzinnego i nie tylko rodzinnego jest zdecydowanie większy niż kolegów pracujących w klinice. Tutaj ogromna rzecz właśnie w pierwszym naszym temacie dotyczącym chorób rzadkich. Te choroby rzadkie, proszę Państwa, jeżeli byśmy policzyli to choruje na nie, zgodnie z tą definicją, o której mówiła pani profesor, 2,5-3 miliona Polaków. Jeżeli, bo to nie tylko te choroby, które choroby spichrzeniowe, na przykład mukopolisacharydozy, lipidozy, gangliozydozy i inne choroby o bardzo skomplikowanych nazwach, ale równocześnie szereg różnego rodzaju innych chorób leczonych, czy nieleczonych lekami sierocymi. Co to są leki sieroce? To są takie leki, które są właśnie bardzo drogie, dlatego, bo dotyczą celowanej grupy kilkunastu osób czasem. Proszę Państwa, codziennie na świecie, cudzysłów, powstaje, a w zasadzie jest wykrytych, jedna choroba, dwie choroby rzadkie, nowe. To się dzieje, to cały czas rośnie, ta liczba chorób rzadkich rośnie i już zbliża się do tej granicy 8 tysięcy. A zatem tutaj rola ogromna przede wszystkim wyszukania tej choroby, którą, tak jak pani profesor powiedziała, pojawia się u pacjenta w ciągu jego pierwszych lat życia. 70% chorób rzadkich dotyczy dzieci, czy 75% chorób rzadkich dotyczy dzieci. I wtedy w czasie badania bilansowego, w czasie każdej wizyty u lekarza rodzinnego, u lekarza kolegi pediatry, wiedza tego lekarza, znajomość tego dziecka, znajomość tej rodziny, wiedza o tej rodzinie, jak to dziecko wygląda, jak się rozwija, jaki jest jego rozwój psychoruchowy w pierwszych 3 latach życia, ale i później, jest ogromnie ważne, bo w ten sposób i na dobrą sprawę jedynie w ten sposób, w sposób kliniczny, możemy podejrzewać, później to oczywiście uszczegóławiamy poprzez badania, ale możemy podejrzewać, że to dziecko choruje na chorobę rzadką. Także ogromna, ogromna rola. I to w tej pierwszej części. Tutaj oczywiście takim standardowym przykładem, czy przykładem wywołanym jest ta choroba Duchenne'a, która w większości, w zdecydowanej większości, to rzadko kiedy jest u dziewczynek. Czasem dziewczynki z zespołem Turnera mają na przykład takie objawy choroby Duchenne'a, gdzie tutaj ogromna rola jest, żeby te terapie były. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest może szansa na to, żeby te terapie się otworzyły, bo było takie spotkanie, konferencja teraz w listopadzie, gdzie 19 listopada, gdzie zapowiedziano, że będzie narodowy plan, zapowiedziano powołanie zespołu do narodowego planu na rzecz chorób rzadkich. To jest niezwykle ważne, żeby to ująć w kontekście całej ochrony zdrowia, bo rzeczywiście jest to leczenie drogie, ale równocześnie jest to jedyne leczenie, a choroby są przez te dzieciaki zupełnie, przepraszam, niezawinione, prawda? I tutaj ważne jest, żeby te wszystkie ręce na pokład, także państwo, dołożyło swoją cegiełkę do tego, żeby na przykład Atularen chociażby, czy inne leki były w takich chorobach refundowane. Jeśli chodzi o to, o czym opowiadał Państwu tutaj Pan Profesor, oczywiście rola lekarza rodzinnego jest też ogromnie duża. To próba zachęcenia pacjenta do tego, żeby poszedł na te właśnie badania. Chciałbym zwrócić uwagę, że bardzo często my mówimy o finansach, także w kontekście podstawowej opieki zdrowotnej, że lekarz rodzinny tam nie ma na to środków i tak dalej, ale proszę Państwa, to jest prawda, to też jest prawda, że tych środków zawsze w ochronie zdrowia jest mało, ale tutaj akurat na badanie kolonoskopowe, tak jak na badanie gastroskopowe, nie musi lekarz rodzinny, nie wykłada jak gdyby z puli własnych środków. To jest zapewnione poprzez programy, które i lekarz rodzinny po prostu może dać temu pacjentowi skierowanie, zachęcić do tego badania, także powiedzieć o tym, że należy tego badania się nie bać, bo część jest rzeczywiście dużo wstydu, ale dużo różnego rodzaju obaw związanych z tym badaniem. Należy pewnie walczyć, tak jak tu słusznie pan profesor zauważył, z pewnymi stereotypami dotyczącego tego badania. W rękach także holistycznego, sympatycznego endoskopisty, to wcale nie jest takie badanie. I ja bardzo wielu znam kolegów, tutaj zresztą przywołanych przez pana profesora, z panem profesorem włącznie, gdzie wykonanie tego badania nie jest jakimś problemem, a jest równocześnie niezwykle ważne. Dlatego, bo jest, tak jak tutaj zostało powiedziane, badaniem ostatecznym, gdzie usunięcie tego polipa może spowodować, że mamy, mówiąc kolokwialnie, święty spokój przez 10 lat.
Albo
na całe życie. No rewelacja. Rewelacja. Poza tym są już metody, gdzie i to przygotowanie do badania jest troszeczkę sympatyczniej niż kilka lat temu, a również chociażby podanie dwutlenku węgla zamiast tlenu też powoduje w czasie badania, że nie jest taki duży dyskomfort w czasie badania. Prawda? To niektóre ośrodki już mają taką możliwość. Więc tutaj jest szereg jak gdyby zachęt do tego, żeby się badać. Ważne jest właśnie też zwrócenie uwagi na to, żeby także patrząc już bardzo szeroko, żeby polskie państwo
żebyśmy na tyle szybko leczyli, żeby tutaj wystarczała operacja. Ale jeżeli nie wystarcza operacja, to żebyśmy mieli dla chorych wszystkie linie leczenia chemioterapeutycznego. Bo to jest istotne. Prawda? Tak jak w przypadku pierwszej, drugiej linii no jest stosunkowo dobrze, tak pewnie pan profesor przyzna mi rację.
To jest takie pytanie, jak poprawić tę terapię, tak? Po kolei.
Tak. Jak poprawić tą terapię tak, żeby w tych pozostałych liniach, wtedy, kiedy pacjent już przeszedł przez te dwie kolejne, można było go dalej leczyć.
Dziękuję. Zapraszam naszych widzów, słuchaczy. Drodzy państwo, czekamy na państwa pytania. Telefony, numery do studia, proszę też i widzów, i słuchaczy Radia Maria, telefonujemy na numery do telewizji 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dwa telefony dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Dziś mówimy o chorobach rzadkich, ultrarzadkich, o raku jelita grubego. Też to perspektywa dla zdrowia człowieka. Pani profesor, czego pani najbardziej brakuje albo na co pani chciałaby zwrócić uwagę, gdy mówimy o szczególnie o pacjentach, tak? bo to im dedykowane jest nasze życie, nasz wysiłek, ta praca też twórcza, bo jednak jak naukowcy coś wymyślą, to nie dla własnej satysfakcji, ale przede wszystkim dla człowieka.
Leczenia celowanego. W wielu przypadkach leczenia celowanego, bo my wielokrotnie mamy znakomicie zdiagnozowanego pacjenta, wiemy co mu jest, nie potrafimy go leczyć, bo nie mamy leczenia i cały czas czekamy na ten taki przełom. Albo to będą terapie genowe, albo wielu... Tutaj nie ma jednej metody, prawda? Natomiast to jest taka nadzieja i takie marzenie wszystkich osób, które zajmują się chorobami rzadkimi.
Jest tak? Szansa na to w Polsce?
Ja myślę, że też, ale przede wszystkim na świecie i bardzo szybkie wprowadzanie tych terapii już później do nas, do kraju. Pamiętajmy, że czasem jest tak, że wymyśla się lek, to cały czas używamy tego terminu sieroce, prawda, że pracujemy na przykład nad lekiem, gdzie w danym kraju choruje na daną chorobę 15 osób albo 20, tak? I wkłada się ogromny wysiłek, ale ja myślę, że to uczucie satysfakcji, które towarzyszy lekarzowi, który całe życie mówił temu pacjentowi, rodziło się dziecko, ja mówiłam, ja wam nic nie mam do zaofiarowania, a tu przychodzi taki moment, kiedy ja mówię w jakiejś chorobie, proszę państwa,
dodać tak, lek, prawda?
Tak, państwo, dziecko jest chore na daną chorobę, ale my mamy lek, prawda? To jest coś, czego żaden lekarz, chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jaka to jest ogromna satysfakcja.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Przemyśla. Ja chciałam takie pytanie zadać, bo jestem akurat nie tydzień temu miałam wykonaną kolonoskopię i też bardzo chcę zalecić to badanie wszystkim, bo też bardzo długo się zbierałam do tego, a nie jest to nic takiego strasznego. I właśnie w tej kolonoskopii wyszedł mi polip dosyć duży, który został częściowo tylko usunięty. On ma 4,5 centymetra i panu doktorowi podczas tego badania udało się tylko po prostu, że tak powiem, głowę tego polipa usunąć i dół i ta cała strefa na dole, ten gruczoł pozostał. Takie mam teraz pytanie tutaj. Czy nie mam jeszcze badania histopatologicznego, czekam właśnie na badanie i chciałabym się dowiedzieć, czy to jest jakieś groźne, że ten polip nie został całkowicie usunięty i czy to jest, wielkość guza ma też wpływ na to, czy o to będzie złośliwy, czy nie. Takie pytania mam dwa. Jakby można było prosić o odpowiedź.
Pani Renato, bardzo dziękujemy. Pani przejdzie na odbiór. Dziękujemy za pani głos.
No dobrze pani się stało, że przeszła pani to badanie. Bez wyniku badania histopatologicznego ja niewiele mogę powiedzieć. Musi pani się zgłosić do ośrodka, w którym była pani diagnozowana. No i oni już wskażą dalszą drogę. Mam nadzieję, że to nie będzie choroba nowotworowa, tylko że będzie to polip i dalsze etapy jakby zajęcia się tym polipem no zostaną wytyczone. Ale najważniejsze jest, żeby pani zgłosiła się do ośrodka, gdzie badanie było wykonywane.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże, proszę Ojca. Ja mam taki problem.
Boże, proszę nam się przedstawić i skąd telefon?
Marian z Podkarpacia.
Dziękuję.
Ja mam kilka takich skupisków w Pachwinie, w prawej guzy. To jest związane z białaczką limfatyczną. Czy tego typu leczenie to musi być operacyjne, czy jest jakaś metoda inna na wyleczenie tych guzów? Czy to wystarczy ich tylko wyciąć, jak się wytnie, to następne będą następne, aż tak do końca, do skutku?
Nie wiem, jakieś pytanie.
W białaczce limfatycznej, mimo że to nie jest temat naszej audycji, nie leczy się zmian w węzłach chłonnych operacyjnie. Jest to leczenie, które polega na chemioterapii i takie metody istnieją. Musi pan się zgłosić do hematologów i oni dalej, w najbliższym ośrodku, i oni dalej poprowadzą pana przypadek. Jest to bardzo częsta choroba. Potrafimy sobie z nią dobrze radzić, w związku z tym trzeba po prostu udać się do hematologów i oni już panu powiedzą, jakie będą dalsze etapy leczenia.
Panie Marianie, dziękujemy. Ja zbieramy następny telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże państwu w studio.
Szczęść Boże.
Mam na imię Mieczysław, dzwonię z Węgorzewa.
Dziękujemy.
Z takim pytaniem do pana profesora z Białegostoku. A ja jestem w wieku 63 lat po przebytej chorobie żylaków odbytu. I to taka dosyć intensywna. Ale to już jak jest tak gdzieś około 20 lat, takich objawów nie ma żadnych. Czy ta przebyta choroba żylaków odbytu jak gdyby w sposób szczególny predysponuje mi do tego, żeby wykonać to badanie kolonoskopowe? I czy w związku z tą przebytą chorobą wrzodową odbytu jestem w jakiś szczególny sposób podatny na raka jelita grubego? Prosiłbym serdecznie o odpowiedź. Nie. Z Bogiem.
Dziękuję, panie Mieczysławie.
Nie do końca zrozumiałem, czy to jest choroba, bo na koniec pan powiedział wrzodowa, wcześniej pan powiedział o żylakach. Jeżeli to są żylaki, to oczywiście nie ma to wpływu na powstanie raka jelita grubego, natomiast sam pana wiek jest akurat najbardziej odpowiednim, żeby takie badanie wykonać. W związku z tym nie ma co się zastanawiać, tylko trzeba pójść do endoskopistów, do gastrologów i takie badanie wykonać.
Ale pierwszy krok, pana Mieczysława, do kogo? Do lekarza rodzinnego, czy tak od razu?
Pierwszy krok, może pan też zgłosić się od razu do ośrodka, który wykonuje, istnieje w ramach programu badań przesiewowych i wtedy takie badanie zostanie wykonane.
Panie tutaj doktorze, ważne jest bardzo zwrócenie uwagi, bo to się często powtarza.
Ale oczywiście do lekarza rodzinnego jak najbardziej. Lekarz rodzinny powinien wtedy być tym właściwym pośrednikiem.
No bo nawet bardzo dziękuję. Czy dajemy jakieś zlecenie na badania, czy nawet powiemy o tej, że są celowe teraz.
Powiemy o tym, że to jest celowe badania. Powiemy o badaniu, damy oczywiście skierowanie, to jest bez wątpienia bardzo ważne, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tak jak pan profesor powiedział, no, żylaki odbytu jako takie nie są oczywiście powodem, dla którego powinniśmy się bardziej niż w innej sytuacji bać ani tego badania, ani tego, że ewentualnie będziemy mieli tutaj raka jelita grubego. Natomiast bardzo często jest tak, że chorzy jednak jakieś dolegliwości mają. Mają czasem krew w stolcu, czasem jest ona utajona, o czym też była mowa. Czasem jednak zdarza się, że czasem ta krew się pojawia i wiążą tylko i wyłącznie z hemoroidami. I to jest pewne niebezpieczeństwo, bo oczywiście może być to choroba hemoroidalna i tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że tak może być, ale może to być również nowotwór. I to może być nowotwór w stadium zaawansowanym. Rak okrężnicy jest częściej niż rak na przykład odbytu, jeśli chodzi o lokalizację, ale przecież i tam się pojawia.
Tutaj, odbytnica to jest najczęstsze miejsce lokalizacji raka jelita grubego. To jest 30-50% wszystkich przypadków. I rzeczywiście tam ta świeża krew może się pojawić. Czasami myślenie takie, że to na pewno tylko i wyłącznie żylaki czymś, co niestety nie zezwoli na wykrycie choroby nowotworowej w odpowiednim momencie, ale jeżeli pojawia się krew w stolcu, jest to wskazanie do wykonania szerzej zakrojonych badań, a nie tylko myślenia, że na pewno nic złego i nie powinienem się zgłosić
do lekarza. Tutaj, jeżeli pan profesor pozwoli, zapytałbym o to, co poza operacją, co możemy dać w Polsce ludziom poza operacją.
Oczywiście. Radioterapia, chemioterapia. Jaka chemioterapia? Jak pan profesor
to widzi? Leczenie musi być szyte na miarę. Jeżeli jest choroba zlokalizowana, stosuje się metody, które służą leczeniu takiej choroby, czyli chirurgia, radioterapia. Jeżeli jest choroba uogólniona, a tak jak powiedziałem, w Polsce większość chorych dociera do tej fazy stadium czwartego, tam gdzie są...
Uogólniona to już... Można być...
Gdzie są przerzuty odległe. To nie jest za późno, tylko przerzuty odległe są. Są przerzuty odległe i jest to uogólnienie choroby. To nie jest tylko w jednym miejscu, ale ona jest uogólniona. Te przerzuty mogą być do różnych miejsc. Najczęściej wątroba, płuca, ale też cały szereg innych lokalizacji. Wówczas konieczne jest wdrożenie leczenia systemowego. Takim leczeniem kiedyś była chemioterapia. W tej chwili jest to leczenie celowane plus chemioterapia, a czasami samo leczenie celowane. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o to leczenie, ono też odbywa się w sposób sekwencyjny. Mamy kolejne linie. Jeżeli jedna linia leczenia, czy jeden program leczenia celowanego, czy chemioterapii nie będzie już skuteczny, albo nie może być kontynuowany z uwagi na toksyczność, wtedy przechodzimy do kolejnego programu i to się nazywa druga linia, potem trzecia linia i tak dalej. W ubiegłym roku wprowadzono do pierwszej linii leczenia dwa przeciwciała przeciwko czynnikowi, receptorowi czynnika wzrostu naskórka i przeciwciało antyangiogenne przeciwko cząsteczce wzrostu śródbłonka naczyń. W drugiej linii mamy dwa preparaty, przeciwciało antyangiogenne i taki twór, który jest specjalną taką konstrukcją wiążącą dwa receptory obsługujące, to znaczy odpowiadające dwóm receptorom, receptorowi typu pierwszego i drugiego dla czynnika wzrostu śródbłonka połączone z ludzkim fragmentem immunoglobuliny. I ta konstrukcja jest też dobra, one są stosowane i to jest podobnie jak w wytycznych międzynarodowych. Natomiast w wytycznych amerykańskich, europejskich generalnie jest jeszcze trzecia i czwarta linia. U nas te leki, które są w tej chwili leki ukierunkowane na cele molekularne, tak zwana terapia celowana, przesunięta z trzeciej linii do pierwszej. Jeżeli ktoś dostanie to w pierwszej linii, to zgodnie z naszym programem nie można już tego stosować w trzeciej linii. I w związku z tym tutaj brakuje leczenia, a ci chorzy są naprawdę często w dobrym stanie ogólnym, mogą pracować, pełnić funkcje rodzinne, pełnić funkcje społeczne i cieszyć się życiem. W związku z tym oni rzeczywiście walczą i zgłasza się do mnie, ale też do moich wielu kolegów po fachu, kolegów onkologów, wiele organizacji pacjenckich, szczególnie te, które zajmują się chorymi na raka jelita grubego, na przykład Europa, Kolon, ale cały szereg innych organizacji, z prośbą o to, żeby ułatwić dostęp do tego typu leczenia. W tej chwili jest preparat taki, de facto są dwa preparaty, ale jeden jest mniej toksyczny, doustny, on może być podawany ambulatoryjnie, chory lek ten bierze i normalnie pracuje, normalnie prowadzi życie rodzinne, życie społeczne jest pełne w wielu przypadkach, w związku z tym chorzy oczekują tego leku. De facto był, ten lek nazywa się trifluorydyna tipiracil, to połączenie dwóch leków. Chorzy otrzymujący ten lek, wykazano to w badaniach klinicznych, że żyją dłużej, całkowite przeżycie jest dłuższe, przeżycie do progresji jest dłuższe, dłuższy jest również czas do pogorszenia stanu ogólnego, co jest niezwykle ważne, bo w większości przypadków ten stan ogólny się pogarsza łącznie z leczeniem. Tutaj ten preparat jest rzeczywiście bardzo dobry i to, co ważne, 30% przeżywa roka. To już jest kolejna linia leczenia, a ten preparat w tym kontekście był testowany u osób, które przeszły wiele linii leczenia, średnio 4, a zatem były osoby, które brały ten lek jako 7., 6. linię leczenia i wciąż to przeżycie okazało się długie. W Polsce tego preparatu nie ma. Był program rozszerzonego dostępu. 6 ośrodków w Polsce, w tym ośrodek, którym ja mam przyjemność kierować, dostało możliwość leczenia 9 pacjentów, każdy z tych ośrodków. W związku z tym ci chorzy natychmiast zapełnili te możliwości. Mało. W ciągu tygodnia czy dwóch nie było już wolnych miejsc. Dzwonili chorzy z całej Polski i niestety nie można im było dać tego leczenia. Teraz w wyjątkowych przypadkach firma czasami daje ten lek jako darowiznę. No, ale oczywiście
to jest spowodowane, że taka wąska grupa tylko może ten lek otrzymać?
Ceną. Lek nie jest finansowany w Polsce. Nie ma zwrotu z NFZ-u. Szpital oczywiście mógłby leczyć, no ale nie ma pieniędzy na to. A lek kosztuje odpowiednio drogo. Ja nawet nie znam aktualnej ceny. Natomiast przewiduje się, że w Polsce około 1000-1500 osób byłoby leczonych tym preparatem.
No dziś i ile?
Słucham?
A dziś ile?
Ile kosztuje?
I dziś ile może być?
50, co najwyżej. 50,
54 były leczone w ramach tego programu rozszerzonego dostępu. No w tej chwili zupełnie pojedyncze przypadki otrzymują zgodę z firmy darowiznę, że takie leczenie jest możliwe. Ale oczywiście no firma też no, robi biznes, nie może tego nawet na szeroką skalę, bo też nie ma pieniędzy. W związku z tym no, bardzo istotne jest, żeby ten lek wreszcie trafił do leczenia. Na Zachodzie on jest stosowany w trzeciej i czwartej linii. U nas czwartej linii w ogóle nie ma w zaleceniach ujętej, natomiast no, w trzeciej linii no, byłoby bardzo dobrze, gdyby ten lek się znalazł. Także chorzy o to walczą i de facto onkolodzy, których ja też reprezentuję, no, wspieramy ten ruch, bo to są często chorzy w bardzo dobrym stanie. Jeżeli taki chory będzie przechodził, no to po nim nie widać choroby. Zdarzają się na przykład to, co dla mnie dramatyczne. Siedzi matka na korytarzu i odrabia z dziećmi lekcje.
Tak.
I dostaje jakieś tam bardzo toksyczne leczenie. No
to nie jest tylko, że nie widać choroby, tylko że on żyje.
No tak, żyje, ale on jest potrzebny. On jest potrzebny dzieciom, małżonkom, rodzinie. Co więcej, jeżeli mogę jeszcze chwilę zająć, bo nie wiem jak z czasem, ale...
Bardzo źle, panie.
A mogę jeszcze coś powiedzieć?
Oczywiście, panie profesorze, tak.
W
ubiegłym roku powstał taki raport sporządzony przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, który pokazał rzecz do tej pory, o której myślano, ale nie zdawano sobie z tego sprawy. Otóż na całą chemioterapię, bo na chemioterapię klasyczną w 2016 roku, bo z tego okresu są dane, było przeznaczonych 37 milionów. Na terapię celowaną, wtedy nie było jeszcze tej pierwszej linii, przeznaczonych było 137 milionów. To koszty realizacji tych programów. Natomiast to wchodzi w skład kosztów bezpośrednich, czyli pieniędzy, które są przeznaczone na diagnostykę, leczenie powikłań i potem leczenie paliatywne tych chorych. Natomiast są jeszcze koszty pośrednie.
No właśnie,
to ile traci gospodarka wskutek tego, że ci pacjenci umierają wcześniej, to jest 80% kosztów, a te koszty pośrednie to 2,4 miliarda złotych rocznie. Przy kosztach bezpośrednich 800 milionów. Rzeczywiście te koszty wzrosły, ale koszty pośrednie są gigantyczne, czyli łączne koszty leczenia tych chorych to mniej więcej 3 miliardy 200 tysięcy, a koszty chemioterapii, w tym leczenia ukierunkowanego na cele molekularne, tego leczenia celowanego, to jest 170 milionów, więc jaka proporcja jest tutaj? Ci chorzy nie idą do pracy. W 2016 roku ilość dni, osobodni, zwolnienia L4 to było ponad 30 tysięcy. 530 tysięcy plus dni zwolnienia lekarskiego. O ile normalnie zwolnienie lekarskie trwa nieco ponad 12 dni, to w przypadku chorych na raka jelita grubego ponad 24 dni. Dwukrotnie dłużej. I są takie zjawiska jak prezenteizm, że chory pojawia się w pracy, ale on nie jest w stanie wszystkiego zrobić. Więc on fizycznie jest, ale nie wykonuje swojej pracy. I absenteizm krótkoterminowy, czyli te zwolnienia. Absenteizm długoterminowy, co jest bardzo ważne, to jest wcześniejsza emerytura i nadumieralność tych chorych. To jest niezwykle groźne zjawisko, dlatego że w Polsce 80% tych kosztów pośrednich, ogromna suma, to jest nadumieralność chorych, dlatego że 30% mężczyzn i 25% kobiet umiera z powodu raka jelita grubego przed 65 rokiem życia. Ci ludzie mogliby pracować.
Czyli kolonoskopia, badania jeszcze raz.
I potem leki, bo na każdym etapie wczesne wykrywanie jest ważne, potem leczenie miejscowe, czyli chirurgia, radioterapia, tam gdzie jest odbitnica, i potem chemioterapia i leczenie ukierunkowane, niezwykle ważne, w tym uwzględnienie tej trzeciej linii, bo chorzy mogą żyć i pracować.
Odbierzemy telefon, bo chyba ktoś długo czeka. Halo?
No, szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, dziękuję za cierpliwość. Pan nam się przedstawi.
No, Stanisław z Podoszczeszowa.
Dziękujemy. Prosimy o pana pytanie.
Szczęść Boże i dla panów profesorów, państwa. Ja mam takie zapytanie, bo ja mam od lekarza rodzinnego skierowanie na badania kolonoskopowe, bo akurat znajomy lekarz podpowiedział mi, że koniecznie po 60 już muszę dać się zbadać, tak? Bo nigdy tego badania nie robiłem. I w związku z tym ja się pytam do pana doktora, lekarza rodzinnego, do jakiej placówki leczniczej mogę się udać, żeby te badania kolonoskopowe przeprowadzić. On z ramionami i mówi, że nie wie. Pytam się innego doktora, też nie wiedzą, gdzie. Ja nie wiem w ogóle, gdzie się udać, gdzie mam się skierować, czy to jest odpłatne, czy to trzeba czekać długo w kolejce. Nie wiem, jak to w ogóle, gdzie się udać, jak to załatwić. I następne pytanie. Jeszcze mam tego typu, bo troszeczkę później włączyłem telewizor. Czym objawiają się te narośla, te polipy, czy jakieś narośla tam na licie grubym, jakimi objawami, czy poprzedzone to jest bólami i tak dalej, że na przykład ja mogę to mieć, a chodzę, a on nie wiem o tym i to mnie nic nie powoduje, żadnych bólów, żadnych urażeń, a jednak może to wewnętrznie w środku być, aż później by się przedawniło i następuje z tego rak już nieuleczalny, tak? To o to mi chodzi. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, panie Stanisławie.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy za telefon. To bardzo ważne pytanie, bo dotyczące również objawów, z którymi czasem pacjent się spotyka, ale najczęściej się nie spotyka. Właśnie na tym polega cały problem, że tutaj pacjent może mieć problem już poważny, łącznie z nowotworem, a dolegliwości praktycznie nie mieć. Dlatego tak ważne jest właśnie to badanie. Oczywiście mogą się zdarzyć jakieś dolegliwości bólowe, mogą się zdarzyć jakieś niewielkie krwawienia, może się zdarzyć na przykład nawet niedrożność, ale relatywnie to się zdarza bardzo rzadko. No niedrożność w 5 czy 6%, więc to są bardzo rzadkie przypadki. A równocześnie może być choroba i to może być choroba zaawansowana. Żeby tak nie było, żebyśmy mogli leczyć tą chorobę, leczyć i wyleczyć, nawet na całe życie, to właśnie trzeba tego badania, jakim jest kolonoskopia. I tutaj no, druga część pytania.
Czy tak jest trudno z tym, bo nawet przed programem spojrzałem sobie kolonoskopia, nawet Toruń czy Bydgość. Pojawiają się ośrodki, wiele ośrodków z telefonem od której do której godziny. Tak. Czy rzeczywiście będzie to trudne, by odpowiedział lekarz pacjentowi?
Wydawałoby się bardzo dużo tych badań, bo 700 tysięcy rocznie, ale na pewno to jest liczba, którą moglibyśmy jeszcze zwiększyć. I szczególnie w przypadkach tych programów, o których tutaj była mowa, gdzie ten procent zainteresowanych jest na poziomie 15-20%, czasem mniej, czasem więcej, średnio 17%. Na pewno to jest badanie, które w sytuacjach, kiedy lekarz rodzinny podejrzewa, że może mieć już do czynienia z chorobą nowotworową, to powinno być wykonane jak najszybciej. A więc jak najszybciej w trybie na przykład karty DILO, szybkiego skierowania do ośrodka onkologicznego. Natomiast jeżeli to jest działanie o charakterze, co tu dużo mówić, powiedzmy kolokwialnie, prewencyjnym, takiej pierwotnej prewencji, czy profilaktyki pierwotnej, to na to badanie czeka się różnie. Ja bym zwrócił uwagę na to, że ten okres oczekiwania jest od kilku do kilkunastu nawet miesięcy w niektórych miejscach, ale są miejsca, gdzie się czeka relatywnie krótko. Tutaj trzeba popatrzeć rzeczywiście, rozejrzeć się dookoła i
ale
zobaczyć.
Panie doktorze, natomiast w każdym województwie
tak,
na pewno
oczywiście, nie jest oczywiście. Tak, że niektóre województwa są powiatowe nawet wykonują, to nie jest duży problem z dostępnością do tego badania. Czasem z czasem oczekiwania tak, ale miejsc jest dużo. I jeszcze jedna uwaga. Lekarz rodzinny najczęściej wskazuje takie miejsce albo może podpowiedzieć takie miejsce pacjentowi. Do tego zachęcamy.
Ośrodków, które wykonują badania w ramach programu badań profilaktycznych jest około 90. W związku z tym można dotrzeć wszędzie i to jest nieodległo od jakiegokolwiek miejsca zamieszkania. Także to tutaj nie ma problemu. I oczywiście przez internet można dotrzeć do każdego z tych miejsc i jeśli chodzi o adres, telefon, umówienie się telefoniczne, tu nie ma żadnego problemu. Wykorzystanych, jak pan doktor mówił, jest zaledwie kilkanaście procent możliwości do 20, a zatem są ogromne rezerwy, a jest to program, który daje ogromny zysk, dlatego że, tak jak powiedziałem, w ramach programu wykrywa się 75% nowotworów w pierwszym, drugim stadium, jeżeli jest to w programie badań profilaktycznych robiona kolonoskopia. Poza tym programem 50% to są wczesne raki.
Słuchałem pana profesora o tych kosztach pośrednich czy bezpośrednich, prawda? Tak. No to takie badanie w ogóle się nijak ma do
dokładnie,
tych kosztów,
dokładnie.
Które później...
Ale tu warto jeszcze też zaznaczyć to, co podkreślają koledzy endoskopiści, że na każde 1000 wykonanych kolonoskopii ratuje się około 30 osób przed rozwojem choroby nowotworowej. A zatem mnożąc to przez ilość tych badań, które są wykonywane corocznie, to rzeczywiście pokaźna liczba powstaje osób uratowanych przed rozwojem choroby nowotworowej.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwami, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Elżbieta Warot.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Torunia. Chcę powiedzieć, że jestem przykładem na to, że warto robić te badania kolonoskopowe. Halo?
Jak to się stało, że pani poszła na takie badania?
Ja
pani
właśnie chcę powiedzieć, że się stało w taki sposób, że w listopadzie kończyłam 65 lat i gdzieś tam z tyłu głowy miałam w pamięci to, że muszę zrobić to badanie, bo nigdy tego badania nie robiłam. No i chcę powiedzieć to, że końcem sierpnia robiłam badanie kolonoskopowe. Były dwa polipy. Jeden był łagodny i usunięty od razu przy kolonoskopii. Drugi niestety był bardzo brzydki, skierowano mnie do szpitala. Po badaniu okazało się, że to jest niestety rak złośliwy. I nie czekałam, nie zwlekałam, tylko bardzo szybko zgłosiłam się na onkologię do Bydgoszczy. Jestem już półtora miesiąca po operacji. Rak jest pierwszego stopnia. Nie ma jakby przerzutów w węzłach chłonnych, nie ma śladu przerzutów. Czyli można powiedzieć, że w zasadzie jestem wyleczona, z tym, że no, po operacji trzeba jakoś dojść do siebie. Natomiast chcę powiedzieć właśnie, że bardzo warto robić te badania przesiewowe i nie zwlekać, tylko iść raz po raz i nie zwlekać, nie czekać na nic, nie bać się. Ja mam rak pierwszego stopnia, więc rzeczywiście zrobiłam to w szybkim czasie. I praktycznie jestem zdrowa. Tak chcę się podzielić tym doświadczeniem. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, Pani Elżbieto. Z Panem Bogiem.
To niezwykle ważne, co Pani Elżbieta powiedziała, ogromnie budujące i równocześnie bardzo prawdziwe. I chcemy tutaj chyba z całą mocą powiedzieć, że ten nowotwór w momencie wczesnego rozpoznania, kiedy ta skala jest pierwszego stopnia, no jest całkowicie, można powiedzieć, całkowicie wyleczalny i stuprocentowe można uznać za stuprocentowe wyleczenie. I to jest istota tego. To jest istota, to jest właśnie to, o czym mówimy. Jeszcze chwilę o kosztach pośrednich, bo chciałbym też tutaj powiedzieć o tym, że miałem okazję tutaj, będąc w Toruniu, mówić o medycznej racji stanu, o takim think tanku, który powstał w tym roku, gdzie staramy się liczyć pewne koszty pośrednie dotyczące chorób i no, tutaj rzeczywiście korzystamy chociażby z pracy Uczelni Łazarskiego, tych wszystkich dokumentów, które mamy w posiadaniu. One także w przypadku chorób rzadkich są ogromne. To są ogromne koszty społeczne. Przecież z tym chorym dzieckiem, z tym chorym chłopcem na chorobę Duchenna musi być jego rodzina, musi być jego mama, musi być ktoś obok. Na pewnym etapie, a czasem bezwzględnie musi być ktoś 24 godziny na dobę. To są rzeczy, które nawet, bym powiedział, pewnie trudne są do oszacowania, ale należy wszystko robić, żebyśmy takie koszty tworzyli, żebyśmy nie żyli ciągle w tej Polsce silosowej, gdzie na ochronę zdrowia jest tyle, a na opiekę społeczną tyle, a na coś jeszcze tam tyle, bo to wszystko są nasze wspólne pieniądze na rzecz najbardziej potrzebujących.
I możemy powiedzieć, no każdy z nas może się w którymś momencie w takiej potrzebie znaleźć. Pani profesor.
Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, ale pan profesor w którymś momencie wspomniał na temat pacjentów, organizacji pacjenckich. Ja chcę powiedzieć, to jest ogromna potencjał i ogromna siła. Oczywiście także w takich chorobach jak właśnie rak jelita grubego, gdzie z dwóch stron to jest. Po pierwsze pacjenci są tą siłą nacisku na to, żeby te leki jednak zostały do Polski wprowadzone. Są najbardziej zainteresowani i oni rzeczywiście walczą. To jest dobre słowo, użyte walka. Pan profesor tak użył i ja potwierdzam. I to jest grupa nacisku ogromna, ale to jest także ta grupa, która mówi jestem leczony, zgłosiłem się w porę, zgłaszajcie się. Ja jestem przykładem tego, czyli to jest także taka rola edukacyjna tych organizacji pacjenckich, powiedzenia tego, że zobaczcie Państwo mój los, ja jestem przykładem
ja
tego.
Ja nie zrezygnowałem.
Ja nie zrezygnowałem, ja walczę, ale też zgłaszajcie się szybciej, żeby się tej walki nie musieli prowadzić. W moim przypadku, znaczy w przypadku chorób rzadkich, to zrzeszanie się rodziców i to tworzenie organizacji pacjenckich, które w Polsce są fantastyczne, które działają rewelacyjnie, które gromadzą się także prowadzą swoje strony na mediach społecznościowych, które się spotykają wielokrotnie, to jest ogromna siła. To jest nie tylko siła polegająca na tym, że oni szerzą sobie wiedzę, ale oni są razem i my jako lekarze wielokrotnie ogromnie się uczymy od naszych rodziców. Oni nam mówią rzeczy, których nikt nam inny nie powie, prawda? Oni są w kontakcie z lekarzami.
Przekazywanie informacji. No to poszerzanie też to świadomości tej informacji, która dociera do tych, którzy żyją nawet obok.
Tak, ale też walka o leki, prawda? Najbardziej skutecznym partnerem w walce o leki są nasi rodzice. I to też sobie trzeba powiedzieć, ale także jest ta kolejna strona, która jest istotna. Jeżeli ktoś ma przyjaciela nawet na drugim końcu Polski, który jest z tą samą chorobą, prawda? Ma dziecko z tą samą chorobą, to porozumienie wzajemne, ten wzajemny kontakt, dlatego ja Państwa strasznie namawiam. Jeżeli macie Państwo pacjenta z chorobą rzadką. Szukajcie, zgłaszajcie się do nas. My was pokierujemy do pozostałych rodzin, tak? Jeżeli Państwo jesteście razem, jesteście silniejsi.
Tak, tym bardziej, że przecież te polskie organizacje są świetne, doskonałe, mają kontakty za granicą.
Tak.
I tutaj też jest ogromna rola tych kontaktów, które podpowiadają różnego rodzaju terapie. Mówią, w jaki sposób należy leczyć, w jaki sposób powinni być ci pacjenci prowadzeni, zarówno przez lekarzy, jak i często chociażby fizjoterapeutów, bo to jest psychologów, to jest grupa ludzi dobrej woli, którzy działają świadomie na rzecz bardzo, bardzo wartościowego dobra. Tutaj nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w programie Na Zdrowie kiedyś mieliśmy taką piękną etiudę i piękny program na temat chorób rzadkich. Tutaj na antenie właśnie tej naszej gościnnej telewizji Trwam, gdzie występowali bohaterowie naszych rozmów o chorobach rzadkich, właśnie osoby, czy młodzi dorośli, czy dzieci z chorobami rzadkimi. No piękny, wzruszający film. Zachęcamy Państwa do obejrzenia tych stron, bo to są rzeczy ogólnodostępne, które rzeczywiście ruszają nasze sumienie, naszą wrażliwość w stopniu najbardziej potrzebnym.
Jeszcze... Ale tu też pojawia się jeden taki problem, którego wcześniej nie było, przed erą informatyzacji takiej powszechnej i tych stowarzyszeń pacjenckich, że przychodzą coraz częściej pacjenci zorientowani, w jaki sposób się leczy chorych na zewnątrz, w innych krajach, i w przypadku onkologów mamy tę trudność, tak jak w przypadku chorych na raka jelita grubego, oni wiedzą, że jest lek, że ten lek jest dostępny w wielu innych krajach, bo akurat ten, o którym mówiłem, jest dostępny w Czechach, Słowacji, na Węgrzech, Litwie, Łotwie i nawet w biedniejszej pewnie od nas Rumunii, i domagają się tego leku, a my nie, bezradnie rozkładamy ręce, nie możemy im pomóc. W związku z tym to jest też taka dodatkowo trudna rola lekarza w tej sytuacji, żeby tłumaczyć pacjentowi to, co jest trudno wytłumaczalne, a właściwie niewytłumaczalne.
A niech każdy zrobi to, co do niego należy, ale też to, co może, prawda? I lekarz, i pacjent, jeżeli to ciśnienie będzie coraz wyższe, to może i znajdą się leki.
Miejmy nadzieję, że tak będzie.
Pani profesor chciała jeszcze kropkę postawić.
Tak, że jeżeli organizujemy spotkania rodziców i rodzice zapraszają kogoś ze świata, to ten ktoś odmówi nam jako lekarzom, ale nigdy nie odmówi rodzicom. I przyjedzie z Ameryki, czy przyjedzie, ponieważ są rodzice, którzy tego potrzebują. Grupa lekarzy pracujących z chorobami rzadkimi to jest grupa takich pasjonatów, wariatów trochę, którzy...
Przy oddaniu lekarzy, którzy czasami odpowiadają za całość procesu, a nie na wszystkie etapy tego procesu mają wpływ.
Niestety, dodajmy czasem, niestety.
Wielu spraw nie bylibyście w stanie, gdybyście nie byli pasjonatami, przejść i pokonać, prawda?
No na pewno,
tak.
Na pewno, ojcze.
Bardzo
staramy
się
być.
Była z nami pani profesor, pani docent Jolanta Wierzba, dziękujemy. Pan profesor Marek Wojtukiewicz, dziękuję. I pan doktor Michał Sutkowski, sprawca naszego spotkania.
Boże, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie też gości i przybycie do studia Telewizji Trwam i Radia Maria. Bardzo dziękujemy Państwu za podjęcie razem z nami tego tematu, za uwagę. Zapraszamy serdecznie jeszcze na rozmowy w Radiu Maria o 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.